Na zegarze 7 minut po 16. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski, za sterami Krzysztof Mysiak, a obok mnie w studiu najważniejsza osoba tego programu, historyk sztuki dr Marta Gudowska. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Na początek chcieliśmy wspólnie z Martą pięknie Państwu podziękować za te wszystkie niezwykle ciepłe opinie, które spłynęły po poprzednich, no takich incydentalnych programach, bo najpierw opowiadaliśmy Państwu o tych przedstawieniach dotyczących 1 listopada, no a później 26 grudnia mówiliśmy o Bożym Narodzeniu w sztuce. Dzisiaj temat nasuwa się, Marto, sam, pokłon trzech króli, objawienie pańskie. No i myślę, że jak zwykle powinniśmy zacząć od źródeł. Co mówią na ten temat źródła? I od razu uprzedzamy Państwa, że to będzie dosyć długi i skomplikowany wykład.
Czy ja wiem, czy wykład? Po prostu opowieść może.
Opowiemy o tym, tak.
Dokładnie. Doskonale wiemy, że ze źródeł kanonicznych to tylko właściwie święty Mateusz w swojej Ewangelii opisuje nam scenę pokłonu mędrców ze wschodu i robi to w rozdziale drugim. Mędrcy przybyli do Jerozolimy, pytali o nowonarodzonego króla żydowskiego. Sprawą oczywiście zainteresował się Herod. Tak jest. Mędrcy ruszyli w drogę prowadzeni gwiazdą, ta gwiazda jest tu kluczowa. Złożyli pokłon, swoje dary. Jak wiadomo, do tej Jerozolimy już nie wrócili, zgodnie z nakazem usłyszanym we śnie.
Tak, no i to wydaje się dosyć prostą wersją tej opowieści. Natomiast kiedy sięgamy do tak ulubionych przez nas w naszych programach apokryfach, no to sytuacja z jednej strony się komplikuje, a z drugiej robi się jeszcze ciekawiej.
Jeszcze ciekawiej, tak, dokładnie. Jest dużo apokryfów wspominających ten incydent z trzema przybyszami, którzy odwiedzili Jezusa. Ja tutaj Państwu wymienię tylko kilka i tak pokrótce scharakteryzuję to, tę ich głębię. No i na przykład mamy taką Ewangelię Hebrajską, która wspomina nam trzech mężów z tłumem. Wspomina też ich imiona. Jest to Malchus, Kaspar i Fadizard. Precyzuje także, że ich kolor skóry jest ciemniejszy. W Ewangelii gruzińskiej mędrcy wyruszają zanim narodził się Jezus, czyli jest zaakcentowana długość tej wędrówki, bo ich wędrówka tutaj trwa miesiące. Mamy też ich imiona Baltazar, Gaspar, Melki. Zwracają uwagę te teksty, szczególnie właśnie ta Ewangelia gruzińska, na polimorfię Chrystusa. Polimorfia, czyli taka wielopostaciowość. Tutaj każdy król, podchodząc do Jezusa, miał swoją wizję o nim. I pierwszy król ujrzał go jako Syna Bożego, dziecko, drugi Chrystusa cierpiącego, a trzeci sędzie na końcu wieków. Dalej mamy protoewangelię Jakuba, która nie wymienia nam imion.
No właśnie, tu w ogóle nie mamy imion. I to jest też bardzo ciekawy wątek, Marto, tej całej sytuacji, dlatego że te imiona ciągle ulegają zmianom. Czy to jest kwestia terenu, z jakiego pochodzą te poszczególne ewangelie, czy apokryfy?
Terenu, wieku, bo te apokryfy powstawały naprawdę w różnych czasach i właściwie najstarszy datuje się już zaraz za Ewangeliami, a najmłodszy nawet w średniowieczu i troszeczkę dalej. I tak właśnie ta protoewangelia Jakuba nie wspomina tych imion, za to wspomina gwiazdę, która ich prowadzi, tak jak tutaj u Mateusza. Gwiazda zatrzymuje się nad głową dzieciątka, co przyjęło się w ikonografii i zobaczymy to, chociaż nie tak literalnie nad głową dzieciątka, w jednym z obrazów, które dzisiaj z Pawłem Państwu chcemy zaprezentować. Natomiast Ewangelia pseudo Mateusza, tak jak poprzednia, też nie podaje imion, za to wskazuje na dary dla Józefa i Marii.
I to takie finansowe już były dary.
Tak, oczywiście. Oni dostali po monecie, Jezus też dostał monetę i oprócz tego nasze tradycyjne złoto kadzidło i mirrę. Jest też taka księga o narodzeniu Zbawiciela, o Maryi i o położnej i tutaj bardzo kluczowy jest pokłon i całowanie stóp Jezusa. I to magowie... To jest zupełny hit. To magowie właśnie uświadamiają Józefa.
To dzięki nim Jezus, nie Jezus, tylko Józef dowiaduje się, kim jest Jezus. Tak?
Dokładnie, tak jakby zupełnie nie wiedział, więc tutaj wracamy do tej naszej audycji bożonarodzeniowej. Tak,
tak? Gdzie Jezus był takim trochę statystą w tym
Józef,
wszystkim.
Tak,
i Józef. Przepraszam, Józef oczywiście. No jak mogę powiedzieć, że Jezus, Józef. Tak, tak,
dokładnie.
Poprawiamy się.
Tak, dalej mamy tą Ewangelię dzieciństwo arabską i tutaj znowu nie mamy imion. Standardowy zestaw prezentów, złoto, kadzidło i mirra, a Maria za te prezenty odwdzięcza się pieluszką magą. Mm-hmm. Ach, ten rynek relikwiami.
No właśnie, a powiedz mi, Marto, jeśli chodzi o to kadzidło, chodziło o taki niezbyt przyjemny zapach stajenki, żeby go troszeczkę zneutralizować, tak?
Wrócimy do tego.
Dobrze, to jeszcze do tego dzisiaj Państwu, do tego wrócimy i będziemy o tym Państwu opowiadać. Dokładnie. Jedźmy dalej, jeśli chodzi o te apokryfy.
Jedziemy dalej. Jest jeszcze taki tekst jak Ewangelia Dzieciństwo Ormiańska i tutaj mamy Melkona, Gaspara i Baltazara.
I?
Już brzmi bardziej swojsko, tak?
Tak.
I właśnie 4000 ludzi na głowę, czyli mamy całkiem pokaźny orszak, tak? Jak już nam się spotkają. No i dary, i tutaj też jest całe szaleństwo, bo mamy wymienioną i mirrę, i aloes, muśliny, purpurę, taśmy lniane, księgi pisane, nard, mirra, cynamon, kadzidło, złoto, srebro, drogie kamienie, szafiry, perły, w ogóle
no, ale
jakiś,
było
no,
trochę
kosmos.
Osób do noszenia, no to wszystko się tak. Zgadza.
Miał to kto nosić. No i właściwie, jak tutaj Państwo widzą, dopiero apokryfy precyzują nam liczbę tych magów odwiedzających Jezusa. I tak naprawdę w źródłach, bo ja tutaj przedstawiłam Państwu tylko kilka takich przykładowych, ale w tych źródłach niekanonicznych waha się ona od 3 do 7.
Aha, czyli 6 króli to jest okej. Okay.
Jest okej, okay, tak, jest dopuszczalna liczba. W pismach takich związanych z tym, powiedzmy, prawym nurtem, o 3 mówił Orygenes na przykład, komentator Pisma Świętego. Jeżeli chodzi o takie przedstawienia wczesne, no to mamy katakumby i tam przedstawia się liczbę królów od 2 do 4, a Kościół Syryjski ma ich aż 12.
No właśnie, i teraz znów musimy sięgnąć, szanowni państwo, do nazewnictwa, no bo Kościół Syryjski mówi o magach. No to jak to w końcu było? Mędrcy, magowie, królowie?
No właśnie. I to jest ciekawa sprawa, bo Mateusz w swojej Ewangelii użył terminu magoi, to jest z greki. Mhm. I ten termin oznacza mędrca, ale pierwotnie też miał wiele innych znaczeń, na przykład członek grupy kapłańskiej, rodu kapłańskiego, astrolog, wróżbita, bez znaczenia negatywnego, co trzeba podkreślić. No i z biegiem lat niektórzy z ojców Kościoła przejęli jednak to negatywne znaczenie. Na przykład mamy taką opowieść w Dziejach Apostolskich o Szymonie Magu i tam magowie oddawali pokłon hołd szatanowi. Mhm. No i właśnie Kościół musiał podjąć walkę z magią i z astrologią. No i w imię tej walki starano się przemianować magów na królów. Mówi się, że około VI wieku, aha, dokonał tego Cezary z Ars.
Ale czy to właśnie z tego powodu mówimy teraz o 3 królach, ponieważ Kościół starał się walczyć z magią, tak? To jest bezpośrednia przyczyna?
Myślę, że tak. Po prostu, żeby to negatywną konotację wypędzić i żeby to było jednoznaczne.
No to dobrze, skoro mamy już wreszcie 3 króli, to się nam zdecydowanie zawęziła ta grupa osób, to teraz powiedzmy, co oni symbolizują i co mogą symbolizować.
Mamy wreszcie 3 króli, ale Państwo wybaczą, będziemy tak sobie ich nazywać wymiennie, królowie, magowie, tak będzie po prostu łatwiej. Zresztą później w sztuce, jak Państwo zobaczą obrazy i będziecie wyszukiwać sobie te przykłady, które z Pawłem proponujemy, to one też mają tytuły zwyczajowe. To nie zawsze jest pokłon 3 króli, jeżeli piszecie adoracja magów,
tak,
też znajdziecie te przedstawienia.
Pojawia.
Dokładnie. Ale wracając do twojego pytania, więc początkowo reprezentowali oni 3 etapy ludzkiego życia, czyli miłość, dojrzałość i starość.
Młodość.
Młodość,
ale miłość bardzo mile widziana.
Jasne. Młodość, dojrzałość i starość. Jasne, tak. A jako następnie pojawili się jako reprezentanci ras ludzkich, czy też kontynentów, Europa, Azja, Afryka. I aha, wtedy pojawiają się w ikonografii w dobie tych wielkich odkryć geograficznych, no bo trzeba było jakoś ludziom wytłumaczyć to, dlaczego nagle tam się pojawia czarnoskóry król. Mhm. No bo świat się opierał wiedza na egzegezie biblijnej, więc...
No tak. No bo często jeden z tych króli miał ciemniejszą karnację, prawda?
Tak,
w tych przedstawieniach.
Tak. Ciemniejszą, ale taką zupełnie czarną dopiero w określonym czasie i do tego dojdziemy, będą Państwo mogli to zobaczyć. No i właśnie, oglądając te przedstawienia i próbując się doszukać, jak właściwie, czy można identyfikować poszczególnych królów, mędrców na tych obrazach, zastanawiałam się nad tym, czy istnieją jakieś schematy systematyzacji tożsamości tych królów właśnie pod względem tych cech fizjonomicznych, ale wniosek jest taki, że bardzo ostrożnie z tym trzeba, bo no, chcielibyśmy, żeby Melchior zawsze był brodatym starcem, Kacper młodym, bez brody, a Baltazar tym dojrzałym, a z czasem właśnie ciemnoskórym. Mhm. A w ikonografii raczej to jest tak, że te cechy są rotacyjne. Jest rotacja. Oni się wymieniają i wiekiem, i rasą. Darami może nie, bo to jest tak... No właśnie, nie do końca widzimy, co oni tam dają. Raczej widzimy opakowanie, tak? Jakieś drogie, tak? Więc te cechy charakterystyczne nie zawsze odpowiadają, nie zawsze odpowiadają tym konkretnym, tradycyjnym imionom. Co ciekawe, to w tej ikonografii wczesnej do X wieku, o którą dzisiaj nie zahaczymy, jako atrybut funkcjonuje, jako atrybut tych królów funkcjonuje czapka frygijska. Nie wiem, czy państwo sobie wyobrażają, ale jakbym miała opisać, co to jest, to to ma kształt takiego stożka z opadającym zakończeniem, coś jak czapka Smurfów.
No właśnie, jak sobie państwo wpiszą czapkę frygijską, to doskonale będzie można sobie wyobrazić to, o czym Marta mówi. Ale dlaczego akurat frygijska? Dlaczego taki rodzaj czapki?
Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tak, tak się przyjęło. To jest czapka używana już w czasach starożytnych, wschodnich, więc myślę, że to też z tego pochodzi.
Czyli to nie jest taki typ ubioru, o którym mówiliśmy w poprzednich, pamiętasz chyba w Bożym Narodzeniu, kiedy mieliśmy nagle scenę pewnego miasta nad Mozą i jeśli chodzi o ubiory, to wszystko się tam zgadzało.
Mówisz o aktualizacji ubiorów i to
właśnie
jest tak, że owszem, malarze często aktualizują ubiory, a dopiero później w XIX wieku w tym malarstwie historyzującym jest tak, że wracają do tych rzeczywiście historycznych, do tego historycznego anturażu.
No dobrze, to teraz przejdźmy, Marto, do darów, no bo to jest też niezwykle ważne, jaka jest ich symbolika. Zacznijmy od złota.
Złoto w Biblii oznacza zawsze coś kosztownego, pewnie nie tylko w Biblii, a nawet to, co jest najcenniejsze, symbolizuje mądrość, której ustępują nawet złote skarby. Jest też kadzidło, oczywisty symbol boskości, oraz mirra, która zapowiada męczeńską śmierć. No i teraz wchodzi cała na biało interpretacja ojców Kościoła, wobec tego raczej nie ruszymy dalej. I oni zauważyli, że w tym epizodzie pokłonu mędrców jest wypełnienie przepowiedni z księgi Izajasza. I Izajasz napisał, cytuję, wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. No i mamy tutaj na przykład Grzegorza Wielkiego, doktora Kościoła, ojca Kościoła też przy okazji. I on pisze z kolei tak. Mędrcy ofiarują złoto, kadzidło i mirrę. Złoto królowi przystało, kadzidło składa się na ofiarę Bogu, a mirrą balsamuje się ciała zmarłych. A więc mędrcy tego, któremu oddają cześć, również głoszą mistycznymi darami. Złotem jako króla, kadzidłem jako Boga, mirrą jako podległego śmierci. No i zrobiło się wzniośle, prawda?
No bardzo wzniośle, a teraz jeszcze święty Bernard.
No i
coś
właśnie, i ten
dołoży.
Nas wprowadzi do parteru zupełnie, bo święty Bernard zupełnie inaczej odczytał znaczenie tych darów mędrców ze wschodu, bo dla niego złoto to po prostu miało być wsparcie dla ubogich Marii i Józefa, kadzidło miało, tak jak mówiłeś, zamaskować zapach
stajenki.
Tak, i zwierząt. A mirra to po prostu wsparcie odporności dla tego noworodka.
Czyli jak na świętego, to święty Bernard wyjątkowy realista.
Bardzo pragmatyczne podejście, tak. Mhm.
Dobrze, proszę państwa, zanim opowiemy o pierwszym z obrazów, o których dzisiaj tak naprawdę opowie Marta, ja będę się przysłuchiwał, przejdziemy na chwilkę do muzyki. Piękną piosenkę zaśpiewa nam Gregory Porter. To będzie opowieść o czasie, kiedy to miłość była królem. A państwo słuchają Polskiego Radia Lublina. W nim audycji Trzech Króli na dwa głosy. A ze mną dzisiaj w studiu historyk sztuki dr Marta Gudowska. Witam ponownie, Marto.
Dzień dobry.
No, ja nazywam się Paweł Błędowski. Teraz już przejdziemy, proszę państwa, do opisów dzieł sztuki. Na początek wybieramy się w przepiękne miejsce, bo do Florencji. I cóż to będzie za obraz?
To będzie przegenialny obraz, który po prostu pochłania widzów w galerii Uffizi we Florencji, a mowa o Gentile da Fabriano, pokłon Trzech Króli, 1423 rok. Bardzo z Pawłem państwa zachęcamy do odnajdywania tych obrazów właśnie na stronach muzeów, dlatego że one są tam naprawdę w świetnej jakości i te wszystkie szczegóły będziecie sobie mogli Państwo prześledzić.
Te reprodukcje są znakomite. No i ponieważ to jest obraz tak zwany symultaniczny, o czym za chwilę Państwu będziemy mówić, więc Państwo też symultanicznie mogą teraz sobie od razu wpisać tę nazwę, więc powtórzmy, Marto, może tytuł dzieła i nazwę autora, nazwisko autora.
Gentile da Fabriano, Pokłon Trzech Króli, 1423 rok, Uffizi, Florencja.
No to powiedzmy o tej kompozycji symultanicznej, bo to ja widzę tutaj jakieś zupełne źródła komiksu w tym obrazie.
No właśnie, tak. Kompozycja symultaniczna to jest w ogóle bardzo ważny termin dla malarstwa średniowiecznego, nie tylko zachodniego, ale też polskiego, bo mamy multum przykładów w Polsce też zastosowania tej kompozycji. I o co chodzi? Właściwie chodzi o to, że bohater A pojawia się na tym obrazie w kilku różnych scenkach, więc jakby mamy całą kontynuację historii, ale bez tych podziałów komiksowych. Mhm. Także tutaj na pierwszym planie w tym przypadku mamy finał wędrówki, a w tle, tak jak w komiksie, poszczególne jej etapy. No i tak właśnie patrzymy sobie na ten nasz Pokłon Trzech Króli i główna scena, tak jak już powiedziałam, dzieje się na pierwszym planie, a etapy wędrówki przedstawiono powyżej w trzech łukach. W ogóle jak Państwo zobaczycie tę tablicę, to ja miałam wrażenie, tak wydaje mi się, że sam kształt przypomina koronę, tak?
No tak, niewątpliwie.
Właśnie.
Mamy ten najwyższy fragment na środku i dwa niższe po bokach.
No właśnie. Nie wiem, czy to było zamierzone, ale robi to wrażenie, no musicie Państwo przyznać. Więc mamy te trzy łuki i w pierwszym mędrcy obserwujący na górze gwiazdy, za którą postanawiają podążać. W drugim środkowym łuku mamy trzech magów, którzy zmierzają do Jerozolimy, a w trzecim orszak, już taki wspólny, udający się do Betlejem i cały czas idą za gwiazdą. Oczywiście drugi i trzeci etap jest zgodny z Ewangelią Mateusza, a Mateusz nic nam nie wspomina o wspinaniu się na górę celem tej obserwacji astronomicznej nieba. No i pierwszoplanowy finał wędrówki, czyli pokłon magów. I proszę zwrócić uwagę, że on odbywa się jakby w takim na pół pękniętym świecie, bo prawa strona to jest po prostu jakieś szaleństwo. Tam jest przepych, zdobność strojów, gwar, obecność
kolory
egzotycznych
też.
Zwierząt, tak, multum kolorów. Jeżeli chodzi o te zwierzęta, to mamy tu różne gatunki ptaków, jakieś rasy psów, małpy, konie i te smyczki, uzdy, ostrogi. No to jest po prostu jakieś szaleństwo. Splendor, luksus, masakra po prostu. No i w kontraście do tego wszystkiego, do tego
mamy
gwaru,
tę zgrzebność stajenki, tak?
Tak, ta lewa strona, na którą przychodzą właśnie magowie, jest taka cicha, bez tłumów, spokojna, skromna. Tak jak powiedziałeś, mamy te fragmenty zabudowań i jakąś jaskinię też apokryficzną.
No i są zwierzęta bardzo charakterystyczne.
Tak, czyli po prostu to bydło ulubione świętego Bernarda. Dokładnie. Co ważne, bo tutaj z Księgi o Narodzeniu Zbawiciela, o Maryi i o Położnej, mamy królów, którzy jeden po drugim składają pokłon i oni klękają przed dzieciątkiem.
I całują w stópkę.
I zdejmują koronę. Czyli tak jakby okazywali największą cześć. Tak. I całują w stópkę. Dokładnie. Co mamy dalej? Właśnie. Gentile wykorzystał ten temat do przemycenia takich smaczków. I to jest coś, co on robi perfidnie, czyli zatrzymuje nas przy tym obrazie w galerii i to jest takie, chcę więcej, ale z drugiej strony muszę iść, bo tam dalej w tej galerii takie wspaniałości.
No ja, czyli kolejny zdolny szelma.
No, zdolny szelma. I co robi Gentile? No na przykład pokazuje nam tutaj takie dwie kobiety, które dość niegrzecznie oglądają ten królewski dar. Patrzymy teraz na lewą stronę. One tak za plecami Marii sobie plotkarsko, że tak powiem, poczynają.
No tak jakby jubilera stały gdzieś przy wystawie.
Właśnie, tak. Po prawej stronie natomiast zobaczcie Państwo, że pies obraca się w takim napięciu, bo wystraszył się, bo koń chciał na niego nadepnąć, tak? Obok znowu sługa zdejmuje ostrogi jednemu z królów po tej całej podróży. A w środkowym łuku, jak sobie tam Państwo przybliżycie, jest Lampard, który siedzi na grzbiecie konia i on się szykuje do skoku na jelenia. No, artysta po prostu wciąga nas w taki wir. Ten ryczący Lampard, który przestraszył dwóch mężczyzn i oni aż tak wyskakują z siebie, no po prostu jakiś
kosmos. Dobrze, Marto, widzę, że ten drugi król król, który właśnie teraz uchyla koronę, to on ma ciemniejszą karnację niż tych dwóch pozostałych?
Trochę tak, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest ten stopień wtajemniczenia. Czyli wiemy już, co jest na obrazie, wiemy, czym nas mami Gentile da Fabriano. No to teraz pytanie, kto ten ołtarz zamówił, tak? Więc ołtarz zamówił Palla Strozzi, czyli szycha, ówczesna szycha florencka, bankier, filozof, pisarz, polityk. I on go potrzebował jako wyposażenie swojej kaplicy, która się mieściła w zakrystii kościoła Santa Trinita. Przyznacie państwo, że zakrystia kościoła na prywatną kaplicę to jest takie niestandardowe miejsce. No i teraz tak, zakrystie są z reguły dość ciemne, prawda? Więc ten
ołtarz... musimy sobie wyobrazić, jak on się wyłania teraz z tej ciemności.
Dokładnie. Ołtarz znajdujący się in situ, czyli na miejscu, w tej ciemnej zakrystii, oświetlonej, tak sobie wyobrażam, migoczącym światłem świec, musiał pracować po prostu olśniewająco i musiał bardzo oddziaływać na ówczesnych odbiorców, biorąc pod uwagę to, ile złota i srebra upakował nam tam malarz. Bo Gentile na potrzeby tej pracy dopracował technikę łączenia metali szlachetnych z farbami, bo on te płatki złota dla lepszego błysku, takiej migotliwości, aplikował pod farbę i używał złota w pod, na i wy. Czyli jakby tkał nam taki gobelin, ale malarski.
Niesamowite. No ale to też oczywiście wymagało dużych nakładów finansowych, żeby móc to zrobić.
Oczywiście.
No, ale przy takim protektorze to nie było
problemu. Stać go było, tak.
Jest dokładnie. W ogóle ciekawe, co mówiłaś o tym Strozzi, no bo to tak, bankier, filozof, pisarz, polityk, taki człowiek renesansu, zanim nadszedł renesans trochę.
No to właściwie już były w tym czasie, to już były takie znamiona renesansu, dość silne we Włoszech. No i właśnie możemy się zastanawiać teraz, dlaczego taki temat wybrał Palla. I badacze tutaj nam proponują taką hipotezę, że być może nawiązuje to do jego życia zawodowego. No bo on jako bankier podróżował, był politykiem. A
ze złotem
przecież
miał coś wspólnego.
No oczywiście, ale wiemy przecież, że trzej królowie brani byli za patronów podróżnych po prostu. Więc tutaj mogła być taka zależność. Palla był blisko wielkich ówczesnego świata. Był po prostu u szczytu, na fali, więc przedstawił się po prostu tutaj jako dworzanina w jednym z orszaków jednego króla. I co jest ciekawe, bo to jest takie złote, acz skromne, prawda?
Dobre określenie.
Tak, bo widzimy go zaraz za ostatnim królem i on trzyma w ręku sokoła. No byśmy powiedzieli, w całej tej egzotycznej menażerii to jest takie, że sokół taki pospolity.
Aha,
no,
a to nawiązanie jest do nazwiska. Tak?
Tak, to jest nawiązanie do nazwiska, bo to toskańskie Strozzieri to jest po prostu sokolnik. Tak? No, a inna sprawa jest taka, że jeżeli się dobrze przyjrzymy, to na uździe jednego z rumaków możemy się dopatrzyć półksiężyca, czyli tego elementu z herbu Strozzich.
Czyli proszę państwa, podsumowując, nasz klient, nasz pan. Dokładnie. Do kolejnego dzieła sztuki przejdziemy już za chwilę. Wcześniej zaśpiewa nam Paul Simon. Tu Polskie Radio Lublin i audycja Trzech Króli na dwa głosy. Ależ muza, pisze pani Kasia, cudownie i te fajne opowieści. Odpaliliśmy obraz. Bardzo nas to z Martą cieszy, z którą prowadzę ten program, dlatego że zachęcamy państwa do tego, by nie tylko nas słuchać Radia Lublin, ale także cieszyć oczy tymi obrazami. Teraz sięgamy do obrazu z 1459 roku. Benozzo Gozzoli. Jak to dobrze zaakcentować? Gozzoli?
Benozzo Gozzoli.
Gozzoli.
Molto bene.
Tak jest. Pochód Trzech Króli. Taki jest tytuł tego dzieła.
Pochód Trzech Króli, nie pokłon. I to jest właśnie kluczowe w tym tytule. Jestem państwu winna słowo wyjaśnienia na temat Medyceuszów, bo oni... Jesteśmy oczywiście we Florencji. Tak. Oni budowali swoją potęgę od podstaw. To nie był ród arystokratyczny, który w mieście miał swoje długie tradycje, jakieś korzenie. No i teraz właśnie zanim przejdziemy do tego naszego fresku, bo teraz jesteśmy przy fresku, to muszę państwu chwilę poopowiadać o miejscu, gdzie znajduje się ten fresk. A fresk się znajduje w kaplicy, a kaplica znajduje się w pałacu. I właśnie o tym pałacu chcę chwilę powiedzieć. Dlatego, że pierwotny projekt tego pałacu miał przygotować Brunelleschi, ale on się wydał Kosmie Starszemu, czyli może nie protoplaście rodu, bo przed nim był jeszcze ktoś, ale temu człowiekowi, który rozhulał, że tak powiem, całą tą rodową machinę. I właśnie Kosma stwierdził, że ten projekt Brunelleschiego jest zbyt ostentacyjny, dlatego ostatecznie budowę polecono Michelozzowi. No i czym się charakteryzuje ta fasada? Ona jest raczej surowa, w przeciwieństwie właśnie do tego, co skrywają jej wnętrza, bo ten pałac, wnętrze jest po prostu olśniewające. I ta kaplica, którą teraz się przez chwilę będziemy zajmować, kaplica zwana Kaplicą Trzech Króli albo Trzech Magów, jest po prostu taką perełką. I to jest celowy zabieg, bo...
No tak, z jednej strony mamy ostentację, a z drugiej strony mamy no tak bardzo dużą skromność.
Dokładnie, na zewnątrz mamy skromność, tak, ten umiar, to co medyceusze chcieli, żeby ludzie o nich wiedzieli, jak ich postrzegali, a bogactwo i władza zachowajmy to dla siebie, prawda?
Czyli to odwrotnie niż u tak zwanych nowobogackich, tak? Czyli oni raczej ukrywali to swoje bogactwo, nie chcieli,
właśnie,
żeby... No to nie jest tak, jak czasami Polacy nie, na przykład lubują się w tym, żeby mój samochód był najdroższy na parkingu. Nie, tutaj było inaczej.
Ale to właśnie był totalnie przemyślany taki zabieg PR-owy rodu. PR-owy, no tak upraszczając, bo chcieli w ten sposób wykazać związek z Florencją jako ci jakby nowi gracze na scenie miejskiej. Ten związek z Florencją chcieli podkreślić też tym, że do ozdobienia tej kaplicy zatrudnili lokalsa. No nie będziemy tak jak Strozzi, prawda? I nie weźmiemy
sobie... Nie będziemy ściągać z zagranicy.
Z importu, tak? Weźmiemy lokalsa i tym się przysłużymy. No i dalej sam temat, czyli Święto Trzech Króli. W ogóle we Florencji te pochody na Trzech Króli bardzo takie wystawne miasto. Mhm. To była jedna wielka scena artystyczna. Ale też tutaj badacze się dopatrują w tym fresku echa soboru, który odbył się staraniem Kosmy Starszego właśnie między innymi we Florencji. I wtedy do miasta ściągnęli na przykład patriarcha Konstantynopola Józef II i cesarz bizantyjski Jan VIII Paleolog i oni uczestniczyli właśnie w tych obradach we Florencji. I to za nimi całe te orszaki Greków i tak dalej, to właśnie też mówi się, że miało swój oddźwięk w tej wizji Benozza Gozzoli. No i teraz taka ciekawostka, że do budowy prywatnej kaplicy wewnątrz prywatnej rezydencji potrzebna była wówczas zgoda kogo?
Papieża.
Oczywiście, że papieża. Medyceusze taką zgodę otrzymali od Marcina V.
Ciekawe, czy za darmo.
No, na pewno nie. Więc nadzór nad dekoracją kaplicy trzymał Piero di Cosimo de Medici, zwany podagrykiem.
Czyli co, chorował?
No, oczywiście chorował i to był syn naszego Kosmy Starszego. Tak, żebyście państwo już mieli tak drzewo
można
genealogiczne.
Można drzewo genealogiczne, tak, sobie malutkie rysować. Tak.
Dokładnie, budujemy. No i właśnie, przechodzimy teraz do kaplicy, stajemy i Benozzo miał do zagospodarowania swój fresk na trzech ścianach kaplicy, bo na czwartej jest obraz Adoracja Dzieciątka w lesie Filipa Lipiego, nie mylić z Filipinem, który jeszcze dzisiaj się pojawi, to ojciec i syn. Cały program dekoracji jest bardzo spójny i bardzo przemyślany, bo użyte złoto, to złoto ociekało nam w tym sąsiednim.
No i teraz dwa takie magiczne słowa, lapis lazuli.
Tak, i lapis lazuli. Magia po prostu, jak sam powiedziałeś, bo lapis lazuli, czyli może państwo kojarzycie pod inną nazwą ultramaryna, mega drogi wtedy pigment. W 80 lat później mówi się, że jeżeli za jedną uncję złota płaciło się we Florencji 137 scudi, to jedna uncja lapis lazuli kosztowała 180. Także użycie go w obrazie, a tym bardziej we fresku, który pokrywa całą właściwie 3/4 kaplicy, to już świadczyło o randze i o potędze finansowej zleceniodawców.
No tak, bo ten pigment chyba w ogóle nie występował w Europie i dlatego tak trudno i drogo to wszystko.
Tak, pigment jest pozyskiwany w afgańskich górach. W ogóle uważa się go za kamień półszlachetny, którym nie do końca jest, a jest to w rzeczywistości mieszanka minerałów, lazurytu, krzemianów i złota gubców, czyli pirytu. No i właśnie dopiero ta mieszanka sproszkowana, nawet ona nie daje tego pożądanego pigmentu o takiej
tego niesamowitego koloru.
Barwie o takim fioletowawym, takiej fioletowawej poświacie. I cały myk polegał na tym, że taki najczystszy lapis lazuli, czyli ten osiągający te zawrotne kwoty, nie każdy umiał zrobić, więc wyekstrahowanie tego pigmentu, tego barwnika, to też była wielka sztuka, więc malarstwo dawne to
tylko
nie
dla
jest,
mistrzów.
Nie jest robota dla cieniasów, tak?
Zdecydowanie nie. Tym bardziej, że sprawdziliśmy, proszę Państwa, i dopiero w początkach XIX wieku nauczono się, jak syntetycznie wytwarzać.
Tak. Tak, dokładnie.
Ultramarynę.
No i wtedy też ta cena spadła i mamy dużo więcej niebieskiego w obrazach, bo na przykład taki Dürer bardzo narzekał na drogość tego, tego pigmentu, a taki Tycjan, który był w Wenecji, a Wenecja znajdowała się na początku tego łańcucha dostaw w Europie, sobie tak malował szerokim pędzlem, że tak powiem, używał tego pigmentu.
No dobrze, odejdźmy od pigmentu, skupmy się teraz już na samym fresku.
Jasne, no i właśnie to złoto i lapis lazuli, droższe od złota, jeszcze raz przypominam, bo no tutaj złoto w Biblii, mówiłam Państwu, że najdroższe. I te właśnie substancje użyte do dekoracji uprawomocniały Medyceuszów w roli świty obdarowujących dzieciątko. No i właśnie stąd te ich portrety, które kazali wpleść w orszak trzech króli. Dodatkowo też na freskach widzimy owocujące drzewa pomarańczowe. W herbie Medyceuszów są trzy złote kule. No i właśnie te pomarańcze to jest takie oczywiste nawiązanie do tego ich herbu.
Tak, drzewa rzeczywiście bardzo majestatycznie wyglądają na tym obrazie.
No i właśnie. I
na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?
Każda ściana to jest wędrówka innego króla. Nie ma pokazanego finału, czyli nie ma pokazanego tego pokłonu trzech króli, bo tak jak już Państwu na początku powiedziałam, fresk się tytułuje Pochód.
Pochód.
Więc jest to wieczna wędrówka, która miała jakby uprawomacniać Medyceuszy w roli tych protektorów miasta, że to oni cały czas dzięki nim
z pokolenia na pokolenie będą Florencja, się tym zajmować, będą sprawować nad tym pieczę.
Tak, Florencja rozkwita i to oni zapewnią ten dobrobyt całemu temu miastu. No i tak właśnie w ogóle to połączenie, spotkanie mamy wspomniane w apokryfach w Ewangelii Ormiańskiej, bo magowie najpierw szli osobno według tego tekstu, a później się spotkali w jakimś tam momencie i później szli razem. No i tutaj właśnie mamy takie nawiązanie do tego tekstu. No i tak w orszaku najstarszego króla, który tutaj jest identyfikowany jako Melchior, a twarz ma Józefa II, czyli patriarchę Konstantynopola, tuż przed nim, na takim karmelowym koniu, w towarzystwie Lamparta, widzimy samego Giuliano de Medici. To jest syn Piotra z kolei. Tak. I on spogląda nam w stronę nas samych właśnie, jakby nas zapraszając do tej wspólnej wędrówki. A w pobliżu niego widać kogo? No samego autora właśnie. Samego autora fresku, czyli naszego Benozzo.
No i to jest piękny zabieg. Dlaczego miałoby go nie być w sumie?
W sumie tak, on napracował się.
Narobił się chłop.
Tak. No i przechodzimy teraz na kolejną ścianę i tutaj już uwagę przyciąga nam wygląd Baltazara, bo jego karnacja jest nieco ciemniejsza, ale jeszcze nie tak ciemna.
Jak to będziemy opowiadać za jakiś czas Państwu.
Stopniujemy to Państwu i okazuje się, że twarz Baltazara to jest w rzeczywistości twarz Jana VIII Paleologa, czyli cesarza bizantyjskiego, którzy obaj uczestniczyli w tym soborze.
O którym wspominałaś.
Tak, we Florencji. No i najmłodszy król. Przechodzimy do najmłodszego i tutaj się dzieją już cuda po prostu, bo jest to Kasper, drogą eliminacji tylko to imię nam zostało. I on otrzymał twarz Lorenza il Magnifico de Medici, czyli Wawrzyńca Wspaniałego, mówiąc po polsku. No i on tam jedzie na białym rumaku. A czemu tak się go identyfikuje? Bo święto Kacpra przypada 1 stycznia, czyli dokładnie wtedy, kiedy przypadały urodziny Wawrzyńca. No i jest to zdecydowany przekaz, że tak naprawdę to Medyceusze rządzą Florencją i to oni sprawują pieczę nad tym miastem.
No i mamy kolejne postacie, które podążają za Wawrzyńcem.
Dokładnie. Za Wawrzyńcem mamy kolejno jego ojca Piotra i dziadka Kosmę Starszego. Natomiast grupa za nimi to są ludzie utrzymujący kontakt z Medyseuszami. I mamy tutaj na przykład władcę Rimini, czyli Sigismondo Malatestę, czy księcia Mediolanu, Galeazzo Maria Sforze, no i wybitnych humanistów, Marsilio Ficino, bracia Pulci i pośrednik kto?
I znowu Benozzo się pojawia.
I znowu Benozzo, ale tym razem, żeby nie użyć tak ostentacyjnie czerwonej strzałki, jestem tutaj, tak, prawda? Tak. Benozzo, gdybyśmy go mieli przeoczyć za pierwszym razem na przykład, to tutaj na swojej czapce, i to jest jedyny czytelny tekst na czymkolwiek stroju, właśnie w tym całym fresku.
Opus Benozzi.
Napisał właśnie Opus Benozzi, czyli dzieło Benozza. I jakby chciał tym podkreślić swoje powiązania z Medyceuszami, i okazuje się, że to nie jest jedyny portret jego na tym fresku, ale przepraszam, ja nie miałam już siły więcej
już tego. Nie miałeś siły szukać autora po raz kolejny.
Miałam, ale to jest może i wyzwanie dla państwa.
No
do
właśnie, ilu Benozzich państwo widzą.
Dokładnie, ale też, co ciekawe, mamy parytet i tak dalej, są też kobiety z rodu Medyceuszy, bo na tym fragmencie środkowym, tam, gdzie są drzwi i ten okulus, mamy tak między drzwi a skraj ściany wepchnięte takie jakby trojaczki, tak? I to okazuje się, że są kobiety, oczywiście nie trojaczki, bo one nie były trojaczkami, ale to są siostry Wawrzyńca Wspaniałego, Bianka, Maria i Lukrecja.
Wszystko
tak?
zostaje w rodzinie na tym
Dokładnie,
obrazie.
Dokładnie, tak, dla równowagi.
Ja właśnie sobie teraz, i to też państwu polecam, otworzyłem zdjęcie całego tego pomieszczenia, w którym fresk jest umiejscowiony, i to naprawdę robi ogromne wrażenie. No bo patrząc na jedną stronę, odwracamy się i to w zasadzie rzeczywiście mamy wrażenie takiej nieskończoności.
Tak, tak. Ten pochód trwa wiecznie. I co dalej możemy tutaj powiedzieć? No mamy ten wybujały krajobraz, renesansowe stroje. Ten krajobraz jest trochę bajeczny i mówi się, że te zabudowania to są te wiejskie rezydencje Medyceuszów, tak, wiejskie. Mamy też tą całą menażerię egzotycznych zwierząt. Tak, to jest pstryczek w nos właśnie z trocim. U nas też jest na bogato, tak, też się fajnie bawimy. I widać też ludzi czarnoskórych. I łączy się to z kontaktami
handlowymi.
Tak. Mhm. Medyceusze byli handlarzami, świetnymi zresztą. Handlowali z handlarzami osmańskimi. Czyli mamy tutaj te postacie nieeuropejskie, też nawiązania do strojów wschodnich i tak dalej. I jak to należy odczytywać? No właśnie, to są nawiązania do Ziemi Świętej, która w tym czasie znalazła się pod panowaniem islamskim.
Do tych opowieści historyk sztuki dr Marty Gudowskiej powrócimy, proszę państwa, w kolejnej godzinie audycji. Zapraszamy kilka minut po 17:00, a teraz takie małe muzyczne mrugnięcie okiem do państwa. Elton John.